Chwała Bogu, bracia i siostry. Zechcieliśmy otworzyć Księgę Przypowieści Salomona na ostatnim rozdziale. 31 rozdział, wersety od 10 do 31. Dzielna kobieta, trudną taką. Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej. Nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło po wszystkie dni życia swego. Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobne jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc. Daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Pracą rąk swoich zasadza winnicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel. Swoimi palcami chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia. Jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia stok pod nią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze. A jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc: jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwierna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. I to jest tekst, który zazwyczaj mówimy, używamy tego tekstu, aby opisać, jaka kobieta jest dzielna, jakiej żony należy szukać, jakiego wzoru należy przestrzegać. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę nie na dosłownie na tą kobietę, tylko na jedną szczególną cechę, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się, rozważając Słowo Boże, żebyśmy skupili się i rozważyli pracę. Czym jest praca i jak ona jest ważna. I nie wiem, czy zauważyliście, ale w tym fragmencie, który przeczytałem, jest bardzo dużo odnośników do pracy. Ja naliczyłem ich 12. I po kolei, jeżeli by wymieniać, to jest mowa o tym, że ta dzielna kobieta dba o wełnę i len, potem pracuje rękoma, także przynosi żywność do domu, daje tą żywność domownikom, sadzi winnicę, ma pożytek ze swojej pracy, łapie za kądziel i wrzeciono, a także sama sporządza okrycia, wyrabia bieliznę, sprzedaje tą bieliznę, dostarcza pasy kupcowi, a także czuwa nad biegiem spraw domowych. I ciekawe jest właśnie to, że kiedy Bóg przez matkę króla Lemuela, bo tak jest napisane wcześniej w pierwszym wersecie tego rozdziału, z tradycji żydowskiej wiemy, że prawdopodobnie chodzi o matkę Salomona, bo tak też podobno nazywano właśnie jego. Kiedy ona opisuje tą dzielną kobietę, czyli wzór, do którego powinniśmy dążyć, do którego powinniśmy szukać, najwięcej jest na temat pracowitości. Nie jest wymieniane zbyt wiele wcale ani wygląd, ani inteligencja, ani jej mądrość, ani żadna inna cecha nie ma poświęcone tyle uwagi, żadnej innej cesze, co właśnie pracowitości. Wiecie, ja mam takie postanowienie przedślubne i ja chcę przeczytać całą Biblię do momentu ślubu. Zacząłem tydzień temu, jestem na 18 rozdziale Księgi Wyjścia i to ma być taki prezent ślubny dla Danki. Jeżeli będę utrzymywał takie tempo, to zdążę nawet dwa dni przed ślubem, ale czytając ostatnio Księgę Rodzaju, natknąłem się na 24 werset i tam była mowa o tym, jak Abraham po śmierci Sary wysłał swojego sługę, aby znalazł żonę dla jego syna Izaaka. I kazał mu iść do jego krewnych. Nie pozwolił mu szukać w Egipcie, nie pozwolił mu szukać tam, gdzie oni się znajdowali, to kazał mu iść do krewnych Abrahama, aby tam znalazł żonę dla niego odpowiednią. I kiedy się już wybrał, kiedy znalazł się na miejscu, kiedy już był wśród krewnych Abrahama, to ten sługa też nie wybrał pierwszej z brzegu, nie poszedł szukać, nie wiem, na wybiegu, nie poszedł szukać na żadnej uczelni, szkole, tylko poszedł tam, gdzie kobiety pracowały. Poszedł, żeby zobaczyć, która jest miłą, pracowitą kobietą. I zaczął nawet modlić się do Boga i możemy to przeczytać w Księdze Rodzaju, aby Bóg pomógł mu znaleźć odpowiednią kandydatkę. I to jest Księga Rodzaju, 24 werset od 12 do 14. 24 rozdział od 12 do 14. I ten sługa mówi tak. Panie Boże, Pana mojego Abrahama, poszczęśli mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem, nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie, pij i wielbłądy twoje też napoję. Będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego Izaaka. A ja po tym poznam, że okazałeś łaskę Panu mojemu. Ciekawe, prawda? Nie zwracał na żadną inną cechę uwagi. Nie ma żadnych innych kryteriów. Nie chodziło mu o to, żeby była właśnie ładna, inteligentna, żeby potrafiła ładnie się wysławiać, ale żeby była pracowita, żeby znajdowała się właśnie w tamtym miejscu. No oprócz tego, żeby była odpowiednio też dobrze usposobiona do innych ludzi, żeby chciała się dzielić tym, co posiada. I z tego, co ja widzę obecnie niestety w świecie, a czasami nawet w niektórych kościołach, mężczyźni dzisiaj tak nie postępują. Chłopacy tak nie postępują, nie tak szukają odpowiednich partnerów, odpowiednich partnerek dla siebie. Dziewczyny też, czy kobiety mają z tym problem często i zakochują się w nieodpowiednich osobach. Na szczęście Pan jest łaskawy i daje nam znaleźć odpowiednie osoby. Ale Bóg chce, żebyśmy byli pracowici. Bóg chce, żebyśmy mieli tą cechę, żebyśmy też szukali w innych właśnie tej cechy. Ale dlaczego pracowitość? Dlaczego to jest tak istotne? Dlaczego Bóg chce, żebyśmy byli pracowici? Dlaczego w tym 31 rozdziale, kiedy jest mowa o dzielnej kobiecie, tyle jest miejsca poświęconego pracowitości? Wiecie, żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć do samego początku. Znowu w Księdze Rodzaju, ale do pierwszego rozdziału. I w pierwszym rozdziale, 28 i 29 werset, czytamy tak. I błogosławił im Bóg. I rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. I Bóg, kiedy stworzył Adama i Ewę, dał im kilka rozkazów, kilka przykazań. Oni mieli ich przestrzegać. Jednym właśnie z nich było czynienie sobie ziemi poddanym. I czytamy o tym dalej w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. To jest 15 werset. Tylko jeden. I Biblia mówi tak. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Wiecie, ja nie wiem, czy kiedykolwiek patrzyliście na to w ten sposób, ale Bóg mianował Adama ogrodnikiem. To jest pierwszy zawód, który jest wspomniany w Biblii. Pierwsza funkcja, jaką, jeżeli chodzi o pracę, możemy się dopatrywać w historii ludzkości. I nieprawdą jest to, co często ludzie mówią, że najstarszy zawód na świecie to jest ten, o którym wszyscy myślą, że jest najstarszym zawodem, bo najstarszy zawód na świecie to był ogrodnik. I widać z tego, że praca nie może być przekleństwem. Często ludzie myślą, że o, znowu muszę iść do pracy, znowu coś. To naprawdę jest przekleństwo dla nas. Ale Bóg wcale tak nie chciał. Bóg chciał, żeby praca była dla nas darem. Wyobraźcie sobie Adama w jego pracy, którą miał. Miał uprawiać ogród. Na pewno nie miał problemów z szefem. Na pewno nie miał problemów z klientami, którzy do niego przychodzili i byli albo to opryskliwi, albo po prostu nie mieli dla niego. Pracował sobie spokojnie w ogrodzie, czerpał z tego radość, przyjemność i cokolwiek by zasadził czy zasiał, na pewno schodziło, na pewno dawało owoce. Dawało plony, które on mógł zbierać. A pomyślcie sobie, co by było, gdyby Adam nie miał tej pracy. gdyby Bóg nie dał mu żadnego obowiązku. Adam byłby w tym ogrodzie, ale nie miałby co robić. Moim zdaniem Adam by się po prostu zanudził w pewien sposób. Obijałby się cały czas. I dopiero po upadku stała się praca dla ludzi ciężka. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale, 17-19 werset. Ada Adama rzekł, Bóg oczywiście, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza swego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale to nadal nie zmienia faktu, że praca sama w sobie została wymyślona przez Boga dla nas jako błogosławieństwo. Wiecie, łatwiej nam będzie zrozumieć to powołanie, jeżeli przyjrzymy się pracy, jaką Bóg musiał dokonać, aby stworzyć ten świat. Kiedy zaprowadził porządek w tym całym chaosie, który na początku miał miejsce zaraz po stworzeniu. Ale o tym możecie doczytać ze swoimi rodzinami w domu, czytając Księgę Rodzaju, 1 i 2 rozdział. Chciałbym, żebyśmy skupili się teraz właśnie na pracy. Na pracy, którą Bóg chce, żebyśmy wykonywali. Czym jest dokładnie ta praca? Wiecie, ogrodnik, którym miał być Adam, który był Adam, robi to samo, co Bóg. Kiedy w kreatywny sposób używa dostępnych mu środków, żeby wyprodukować dodatkowe środki dla innych ludzi. On po prostu miał powielać, on miał czynić więcej tego, co już miał. I dlatego praca Adama w ogrodzie Eden może być rozpatrywana jako taka metafora pracy dla nas, dla wszystkich ludzi. I fajne słowa znalazłem, bardzo ciekawe, pewnego teologa, pastora i wykładowca amerykańskiego, który nazywa się Timothy Keller. On podaje taką definicję pracy. Praca jest to przemiana surowych materiałów w taki sposób, żeby wyciągnąć z nich maksimum korzyści dla wszystkich. I teraz dla przykładu. Architekt, taki zawód, bierze stal, drewno, beton i szkło i przetwarza je, oczywiście koncepcyjnie, dla dobra ludzkości. On tworzy projekt z tych wszystkich rzeczy dla dobra innych ludzi. Albo muzyk. On bierze pojedyncze dźwięki i tworzy z nich muzykę. Przetwarza coś, co ma w stanie surowym i tworzy coś, co jest pożytkiem dla wszystkich innych. Na przykład murarz. Taki bierze cement, żwir, wodę, cegły, pustaki i masę innych rzeczy, o których ja nawet nie mam pojęcia i tworzy z tego dom. I właśnie tak wygląda praca. Przemieniamy coś, co jest w stanie surowym i tworzymy coś użytecznego dla siebie, a także dla innych. I właśnie do tego został powołany Adam w ogrodzie Eden. Do tego też my jesteśmy powoływani. I wiecie, podzielę się tutaj małą obserwacją odnośnie pracy, taką bardzo osobistą. Ja nie wiem, czy słyszeliście, ale amerykańscy miliarderzy, czy milionerzy, czy prezesi wielkich spółek, podobno oni nie zarabiają wcale na byciu w tych wszystkich radach nadzorczych. Oni nie dostają pensji, które my byśmy chcieli za taką rolę dostawać. Oni podobno mają naprawdę parodolarowe wypłaty na koniec roku. Oczywiście utrzymują się z tych wszystkich swoich biznesów, akcji i tak dalej, które otrzymują, które mają, ale nie dostają pensji. I dla mnie to się wydawało dziwne. Dlaczego człowiek, który pracuje, nie potrzebuje jeszcze więcej zarobku? Ale zrozumiałem to w pewien sposób, kiedy sam poszedłem do pracy i wiecie, praca nauczyciela jest dosyć specyficzna, bo wielu ludzi nawet zazdrości tego, że nauczyciele mają wolne wakacje. Uczniowie bardzo się cieszą z tego, że są wolne wakacje, ale mnie w pewien sposób wakacje nudzą i denerwują. Bardzo się cieszę, kiedy mam pierwszy miesiąc wolny, ale kiedy pomyślę o tym, że drugi miesiąc mam jeszcze spędzić bezproduktywnie w pewien sposób, to nawet te pieniądze, które przychodzą na konto, nie są dla mnie jakimś specjalnym pocieszeniem. Bóg nie chciał, żebyśmy się nudzili. Bóg chce, żebyśmy naprawdę pracowali. I ja muszę sobie znajdywać różne inne zajęcia w czasie wakacji, żeby się nie nudzić. Dlatego też jeżdżę na obozy, uczestniczę w różnych spotkaniach, różnych rzeczach i staram się zapełniać ten czas, bo nie robić nic to naprawdę jest To jest lenistwo i to się Bogu nie podoba. Także jest wpisane w nasze serca. Ja nie wiem, czy widzieliście kiedyś małe dzieci, jak się bawią albo jak pracują, ale ja nigdy nie widziałem, żeby dziecko cieszyło się z tego, że się nudzi. Żadne dziecko nie lubi się nudzić. Ale każde dziecko, jak je zachęcicie, jak mu pokażecie, jaka fajna może być praca, jeżeli zostało nauczone przez rodziców, jaką wartością jest praca, z chęcią pomoże w obowiązkach, czy to domowych, czy to może przydomowych. I właśnie takimi Bóg nas stworzył. Bóg chce, żebyśmy byli pracowici. I patrząc na Boga i akt stworzenia świata, a także na życie Jezusa Chrystusa, możemy dowiedzieć się bardzo wiele na temat pracy i odnośnie tego, jakie powinniśmy zachowywać proporcje pomiędzy pracą a czasem wolnym, który mamy, odpoczynkiem. Wiecie, Bóg stworzył świat w 6 dni, a 7 odpoczywał. To znaczy, że było 6 dni pracy i 1 dzień odpoczynku. Jezus natomiast żył na ziemi tutaj 33 lata. I wiemy, że ziemski ojciec Jezusa, Józef, był cieśnym. I w tamtych czasach naturalnym było, że synowie podążali ze swoimi ojcami i robili dokładnie to samo, co oni. Czyli jak ktoś miał ojca rybaka, pomagał mu jako rybak. Jeżeli później sam zostawał rybakiem. Jeżeli ktoś był właśnie ogrodnikiem czy winogrodnikiem, to tak samo jego dzieci też pracowały później w tym zawodzie. I mały Jezus, który miał prawdopodobnie około lat 12, bo tam w tamtych czasach tak to wtedy wyglądało, zaczął pomagać swojemu ojcu, Józefowi. I wyobraźcie sobie małego Jezusa, który już od wtedy, od 18 roku życia do, od 12 roku życia do około 30 roku życia, aż do rozpoczęcia swojej posługi tutaj na ziemi, pracował normalnie, tak jak każdy inny człowiek. Jestem pewien, że był jednym z najlepszych cieśli, jakiego można kiedykolwiek spotkać. I ja nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale dla mnie to też jest ciekawe, jakie proporcje z tego wychodzą. Bóg stworzył świat w 6 dni, 7 odpoczywał, czyli jest proporcja 6:1. Jezus natomiast od 12 do 30 roku życia, czyli przez 18 lat pracował normalnie fizycznie, a później miał przez 3 lata posługę. 18 do 3 to jest to samo co 6:1. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale dla mnie to jest jakaś wskazówka na temat tego, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy pracować. 6 części pracy i dopiero 1 odpoczynku. Coś, co ludzie bardzo chcieliby, żeby wyglądało na odwrót. 6 części odpoczynku i dopiero 1 praca na końcu, jak już się znudzimy. Wiecie, Jezus przyszedł na ten świat, abyśmy mogli żyć wiecznie, abyśmy mieli odkupione nasze winy. On przyszedł, aby zapracować dla nas na to, co teraz nam się należy dzięki Niemu, nie z nas samych. Gdyby nie Jezus, który nie wypełniał swojej woli, tylko wolę Boga, nie mielibyśmy dzisiaj zbawienia. Musielibyśmy trwać dalej w zakonie mojżeszowych, tych 613 czy 14, już nie pamiętam, przepisach prawa, które wszyscy Żydzi musieli wypełniać. Musielibyśmy składać te całopalenia i musielibyśmy wykonywać to wszystko, co było w zakonie. Musielibyśmy zapracować na to swoje zbawienie. Ale teraz już nie musimy pracować na zbawienie. Bo czytamy w Efezjan 2 rozdział 8 i 9 werset. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie ma już możliwości dla nas, żeby praca, którą wykonujemy tutaj na ziemi, przyczyniła nas do zbawienia. Oczywiście mamy udowadniać swoim życiem, że zbawienie możemy dziękować Bogu swoim życiem za to, że On nas zbawił, ale nie jesteśmy w stanie tego odkupić, nie jesteśmy w stanie wynagrodzić Mu w jakikolwiek sposób, nie jesteśmy w stanie zyskać tą swoją pracą. I dalej też Izajasz w 55 rozdziale bardzo ciekawe słowa mówi. To są słowa Boga. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza. bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi, jakiego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów. Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga i przez wzgląd na świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wysławiajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech nawróci się do Pana, aby się nad nimi zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Wiecie, mamy pracować, mamy być pracowici. Biblia pokazuje nam dokładnie, że Bóg chce, abyśmy tacy byli. Ale nie jesteśmy w żaden sposób w stanie też zapracować sobie na nasze zbawienie. Ale mamy być tacy jak Jezus. Mamy przekazywać swoje bogactwo swoim potomkom, swoim dzieciom, ich dzieciom. Jezus przekazał nam całe bogactwo, które posiadał. On dał nam zbawienie za darmo. I tak samo my powinniśmy pracować swoimi rękoma. Powinniśmy pracować w ciągu tygodnia, aby móc zapracować na dobro czy dobrobyt dla naszych dzieci, wnuków. I możemy o tym przeczytać w Przypowieściach, w 13 rozdziale, 22 werset. Jest mowa tak. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek z was się zastanawiał. Najczęściej ludzie myślą, że chcę zapracować na to, żeby moje dzieci miały dobrze. Chcę zapracować na to, żeby moje dzieci nie musiały się tak męczyć jak ja. A Biblia mówi jeszcze więcej. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom. To jest jeszcze większy wysiłek, to jest jeszcze największe błogosławieństwo dla nich. I musimy zapracować na to, żeby móc im to przekazać. Chciałbym, żebyśmy więc stali, uwielbili Boga naszymi modlitwami, żebyśmy naprawdę mieli takie pragnienie, aby móc pracować dla Pana, aby udowadniać swoją pracą, że On jest naszym Panem, abyśmy zawsze mogli wielbić Go wszystkim tym, co robimy i abyśmy mogli zbierać dziedzictwo, nie tylko materialne, ale także duchowe dla naszych dzieci, a także wnuków i ich wnuków. Amen.